Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem jest Michał Diuk, Konfederacja, przewodniczący Nowej Nadziei w Gdańsku. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Michale, jeżeli tak mogę się zwrócić do pana, Nowa Nadzieja to jeszcze istnieje w ogóle?
Oczywiście, że tak.
Bo sąd ostatnio decyzję podjął zmierzającą w kierunku wykreślenia z rejestru partii.
Ale decyzja sądu jest nieprawomocna, będziemy się odwoływać.
I co będzie dalej?
To sąd zadecyduje, przecież mamy niezawisłe sądy niby.
To prawda, ale procedura procedurą, można się spodziewać, biorąc pod uwagę to, że, bo sprawa dotyczy niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego, można się spodziewać podtrzymania tej decyzji, tak mówią też eksperci, ale podobno już zastanawiacie się nad założeniem nowej partii.
Z tego, co się orientuję, to jest taki scenariusz na stole. Jest dużo wyjść z takiej sytuacji, to się proszę nie przejmować.
Ja się nie przejmuję, ja dopytuję z ciekawością, jakie rozwiązania bierzecie właśnie pod uwagę.
Jest to jedno, w sensie może uporządkujmy po kolei. Pierwszy gruntowny scenariusz to jest odwołanie się do sądu i chęć jakby kontynuacji pod szyldem Nowej Nadziei. Następny scenariusz to jest ewentualnie na pewno jakieś tam założenie nowej partii politycznej, jakieś fuzje, różne są scenariusze.
Do Ruchu Narodowego może wejdziecie wszyscy.
Serdecznie z tego miejsca chciałbym pozdrowić kolegów z Ruchu Narodowego, jednak dobrze nam się współpracuje jako koalicjanci, a nie jako gracze z tej samej sceny politycznej, w sensie jako podmioty będące również częściami Ruchu Narodowego. My jednak mamy inne korzenia, w niektórych przypadkach odmienne poglądy, inne wartości, więc uważam, że to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie.
To taki był, to taka ironia po części z mojej strony, ale jak pan patrzy w ogóle na ten sam fakt możliwości wykreślenia partii, no ktoś mógłby powiedzieć, było trzeba złożyć w terminie sprawozdanie finansowe i by nie było tej historii.
Błędy się zdarzają, bierzemy odpowiedzialność na klatę przysłowiową. Ubolewam na tym, no, nie jest to najprzyjemniejsza kwestia, ale ja osobiście wolałbym zwrócić uwagę na przykład sytuacje, w których to większe partie polityczne rzucają pieniędzmi na lewo i prawo, często setkami milionów złotych, jak to miało w sprawie odnośnie wyprzedaży działki pod CPK na przykład.
Rozumiem, ale to inne partie zostawmy innym partiom. Rozmawiamy o Konfederacji teraz, a konkretnie o Nowej Nadziei, nad którą sąd się pochyla, bo ja się zastanawiam nad taką rzeczą, czy to jest taki wobec wyborców chociażby uczciwy mechanizm, to znaczy mamy jakieś ugrupowanie, ono nie do końca, przynajmniej zdaniem sądu, no, a sąd ma tutaj zdanie decydujące, prawidłowo rozlicza się ze swoich finansów, to tak machamy sobie na to ręką, zakładamy nowe ugrupowanie, no to tak nie wygląda zbyt dobrze.
Proszę na to tak nie zwracać uwagi. Uporządkujmy znów rzeczy. Jeżeli chodzi o kwestię subwencji, to jest ona na Konfederację Wolność i Niepodległość, więc to nie podważa w żaden sposób funkcjonowania nas jako partii politycznej koalicyjnej na scenie aktualnej. A jeżeli chodzi o te kwestie, tak, bierzemy odpowiedzialność i przepraszamy wszystkich naszych wyborców. Pełnopomocnik, który za to odpowiadał, już z nami nie współpracuje.
Mm-hmm. No dobrze, to nie jest, to można powiedzieć, po prawej stronie sceny politycznej to nie jedyne tego typu kłopoty, chociaż natura ich jest zupełnie inna, ale wiele osób też rozważa delegalizację innej konfederacji, tej, której lideruje Grzegorz Braun. Wy na to patrzycie z nadzieją? Nie mówię, że nową, ale z nadzieją, z zaciekawieniem, czy raczej z oburzeniem?
Z oburzeniem. Jest to działanie niedemokratyczne, jeżeli pan Grzegorz Braun ma swoją niszę wyborczą, co udowodnił dobrym wynikiem wyborów prezydenckich, a jego sondaże i notowania się poprawiają głównie na skutek przepływów z Prawa i Sprawiedliwości i miałkości tej partii politycznej, no to powinien móc startować. Panie redaktorze, wie pan, co mnie najbardziej tak bulwersuje? Że najwięcej odnośnie delegalizacji, jakichś tam nieprawidłowości mówią tak zwani demokraci. Oni tak demokratycznie zarządzają, demokratycznie podważali wybory prezydenckie, sugerowali jakieś niestworzone historie o fałszowaniu wyborów prezydenckich przez opozycję, a teraz jeszcze chcą delegalizować jakąś partię, bo im się nie podoba.
Mhm. Pana to oburza najbardziej.
Tak,
rozumiem.
Szczerze, bądźmy fair. Aktualnie bardziej demokratycznym stronnictwem jest prawa strona sceny politycznej, opozycyjna, niż układ rządzący.
Jak prawa strona sceny politycznej, trzymając się jej, a w tym przypadku już konkretnie Konfederacji, ocenia ostatnie działania prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczące chociażby wetowania przeróżnych ustaw, czasem związanych bezpośrednio z gospodarką, i to Nową Nadzieję powinno interesować, szczególnie ostatnie decyzje budzące duże emocje, chociażby zawetowanie tak zwanej ustawy łańcuchowej, ale przepuszczenie ustawy futrzarskiej.
Pozwolę sobie to rozbić na dwa elementy. Odnośnie ustawy łańcuchowej, prezydent ją zawetował, ale powiedział, że złoży ustawę prezydencką, która ma ten konkretnie przepis odnośnie łańcuchów jakby wprowadzić w życie. Spójrzmy faktom wprawdzie w oczy. Ten odnośnik odnośnie trzymania psów na łańcuchach, a właściwie nie trzymania ich, to jest jedno zdanie w tej ustawie. Ta ustawa ma wiele stron. Zakłada koszmarne przepisy nie do wprowadzenia odnośnie kojców. Proszę sobie wyobrazić, że dla 30-kilogramowego psa przewidywany kojec w tej ustawie miał wynosić 20 metrów kwadratowych. To większe niż niektóre kawalerki studenckie, co delikatnie
tak, ten mówiąc. Żart w internecie już chodzi dość mocno, dotyczący tych kawalerek i porównania tych klatek, ale tak już zupełnie poważnie mówiąc, ustawa futrzarska no, budzi jednak oburzenie. Widziałem dużo negatywnych komentarzy po stronie Konfederacji, jak pan na to patrzy.
Jestem bardzo, ale to bardzo smutny z powodu tego, że została podpisana. Pan prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie ze Sławomirem Mentzenem przed drugą turą zapowiedział kategoryczne nie dla piątki dla zwierząt. Niestety.
W tym słynnym wywiadzie, który był komentowany, że na wszystko się zgadzał, co mu Sławomir Mentzen podsunął.
Wówczas tak, niestety nie dotrzymał słowa. 10 milionów odsłon bodajże ten wywiad całkowicie wygenerował, wliczając to media tradycyjne plus platformę YouTube, a niestety wówczas nas okłamał. Jest mi bardzo przykro, bo ewidentnie posłuchał się prezesa Jarosława Kaczyńskiego zamiast głosu hodowli czy głosu rolników. Wówczas wraz z wejściem z tej ustawy w życie pracę straci do kilkunastu tysięcy osób, co jest skandaliczne.
Ale może wcale nie w głos Jarosława Kaczyńskiego, aczkolwiek można tak przypuszczać, wsłuchał się prezydent Karol Nawrocki, a może w głos Polaków się wsłuchał po prostu, bo badania mówią jednak o tym, że przemysł futrzarski, delikatnie mówiąc, nie jest najpopularniejszą i ulubioną formą przemysłu.
Jak donosi Onet, to Jarosław Kaczyński bardzo mocno lobbował w kwestii zawetowania tej ustawy. Znamy jego pogląd odnośnie zwierząt, wiemy, że jest taki, nazwijmy
to... Nie wetowania tej ustawy.
Tak, przepraszam najmocniej. Jest taki, nazwijmy to, proanimalsowy. A co do kwestii głosu Polaków, ja uważam, że my wybieramy władzę po to, żeby ona podejmowała decyzje słuszne, a nie zgodne z badaniami opinii publicznej. Ja nie lubię takiego populizmu, że robimy wszystko pod badania opinii publicznej.
Ale ktoś publicznej powie, że to jest jak najbardziej słuszna decyzja, chociażby z moralno-etycznego punktu widzenia.
A jaka jest różnica, czy ta norka będzie hodowana na futro w Polsce, a nie na Ukrainie albo w Rosji?
Taka, że nie przykładamy do tego ręki.
A czy zmniejszy się ilość w skali świata tych hodowlanych norek?
Tego nie wiem, ale jak rozumiem, nie na naszym sumieniu ta plama będzie.
Panie redaktorze, a miałby pan odwagę wyjść do tych ludzi, którzy stracą pracę i powiedzieć im, słuchajcie, w imię jakiejś moralnej wyższości proszę szukać sobie nowej pracy?
No, ale wie pan, no tak działa świat na przestrzeni wieków. No, zapadają różne decyzje, czasami dochodzimy do różnych wniosków jako społeczeństwa, że może coś nie było do końca dobre. Cytując klasyka, azbest też był kiedyś legalny.
Po to ja jestem w polityce, żeby jednak stać na stronie wartości. Też chciałbym na przykład przypomnieć, że ta ustawa jest delikatnie mówiąc niekonstytucyjna. Artykuł 20 Konstytucji zakłada swobodę w działalności gospodarczej.
I tutaj, jak rozumiem, główne pretensje do prezydenta Karola Nawrockiego z powodu ograniczania tej swobody.
Tak, bardzo mi przykro, panie prezydencie, apeluję o przemyślenie tej decyzji i w następnym razem inne postępowanie.
Pan się trochę z linii partyjnej wyłamuje, podobno macie nie krytykować Karola Nawrockiego w Konfederacji.
A gdzie pan słyszał takie głosy?
W internecie czytałem różne artykuły.
Panie redaktorze, z całym szacunkiem, ale internet, warto patrzeć przez palce na to, co się pisze w internecie.
Nie, no to jest oczywiste, że warto patrzeć przez palce, dlatego pytam. Rozumiem, że nie ma takiego zakazu.
Nie, ja mówię do pana nie to, co dotarł. Myślę.
Dobrze, a trzymając się jeszcze ostatnich decyzji prezydenta, i tego wywiadu, o którym pan wspomniał, tam jedna z tych obietnic była taka, że nie będzie żadnych nowych podatków wprowadzonych i że Karol Nawrocki nie przyłoży do tego ręki. Jak oceniacie, udaje się tę obietnicę spełniać Karolowi Nawrockiemu?
Rozumiem, że zmierza pan do podatku bankowego. Karol Nawrocki tak podpisał ten podatek bankowy. Ja na jego miejscu bym go nie podpisał. Głównie dlaczego? W deklaracji tak zwanej toruńskiej było powiedziane, że nie podpiszę tam podatków komplikujących życie Polakom.
Deklaracja toruńska, czyli to efekt tego spotkania internetowego, o którym pan wspominał.
Zgadza się. I sam podatek od banków można spekulować, czy jest słuszny, czy nie. Ja, jeżeli miałbym już go w jakikolwiek sposób przeprowadzić, to inny niż została ustawa napisana. Ustawa zakłada równomierne nałożenie podatków na wszystkie banki, czyli te parabanki, jakieś tam mniejsze banki i tak dalej. Aktualnie to, czego potrzebujemy na scenie, nazwijmy to kredytów nieruchomościowych, banków, czy ogółem kredytów, to demonopolizacja tego obszaru działalności gospodarczej. Potrzebujemy zwyczajnie w świecie więcej banków, czyli żeby więcej banków miało możliwość się otworzyć. To będzie najlepsze rozwiązanie.
I rozumiem, że ta sytuacja, prawda, nie będzie służyła i sprzyjała powstawaniu nowych. Do tego pan
tak, raczej
dąży.
To był błąd. Zdecydowanie.
Dobrze. Zostawmy tematy ogólnopolskie. Skupmy się na tych lokalnych. Ostatnio widziałem spotkanie prawej strony albo przedstawicieli różnych działaczy z ugrupowań związanych z prawicą w Gdańsku i rozważaliście to, czy istnieje alternatywa, prawicowa alternatywa dla władz Gdańska. I co ustaliliście?
Tak, konkretnie mówiąc, to konserwatywna alternatywa dla władz Gdańska.
Precyzyjnie, tak. Nie prawicowa, a konserwatywna. Dobrze.
Co ustaliliśmy? Bardzo byśmy chcieli, żeby jednak doszło do przetasowania politycznego na scenie władz Gdańska. Byśmy chcieli, żeby jakaś tam pryncypialna, ideowa prawica doszła do władzy.
Ale byśmy chcieli, to znaczy kto dokładnie?
Konfederacja by na przykład chciała. Ja byłem moderatorem tej debaty jako Stowarzyszenie Koliber, które wywodzi się chociażby od Przemysława Wiplera, jednego z naszych czołowych polityków. A troszkę przyznam, że byłem zaniepokojony pomysłami pana Przemysława Majewskiego, radnego z Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o branżę.
Który też brał udział w tej debacie. Tak,
może dla uporządkowania, udział brała przedstawicielka Nowej Nadziei pani Natalia Kołc, radny dzielnicowy Mateusz Gudaniec z Ruchu Narodowego, Krzysztofa Bosaka i radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski. I przyznam szczerze, że akurat jeżeli chodzi o kwestię nieruchomościową, to jesteśmy na antypodach z panem radnym.
To znaczy macie zupełnie inne spojrzenie na sprawy rozumienia mienia komunalnego.
Mienia komunalnego, deregulacji rynkowej. Praktycznie akurat tutaj się nie zgadzamy w innym.
Ale a w czym się zgadzacie na przykład?
W kwestiach światopoglądowych. Nie jesteśmy największymi zwolennikami na przykład ciągłej w ostatnich miesiącach podkreślania stolicy Kaszub, co ma miejsce wśród władz Gdańska. Co chwilę jakieś tam imprezy związane z Kaszubami, flagi kaszubskie. Ja uważam, że jednak tu jest Polska.
Ale myśli pan, panie Michale, że to jest największy problem mieszkańców Gdańska, że oni stoją w korkach o poranku na przykład albo czekają na komunikację miejską i myślą sobie, ojejku, kurczę, ta stolica Kaszub tak nam uwiera, przez tą stolicę Kaszub nie mogę dojechać do pracy.
Nie, to nie jest najmniejszy problem, ale od czegoś takiego zaczynało się na Śląsku, a wszyscy widzimy, w jaką stronę zmierza aktualna sytuacja na Śląsku. Jak na przykład posłowie albo europosłowie wprost mówią o tym, że Śląsk powinien być suwerenny, więc to jest jeden argument. Ale bardzo się cieszę, że wspomniał pan o korkach w Gdańsku. Po prostu fenomen na miarę światową. Mamy ogromny przejście podziemne na Śródmieściu, koło dworca PKP. I co zrobiła pani Aleksandra Dulkiewicz? Postawiła przejście nadziemne, kosztujące 18 milionów złotych. Chciałbym poznać faktury i rozliczenia za to, które, nie zgadnie pan, co zrobiło, powiększyło korki. Ponadto pani Aleksandra Dulkiewicz słynie z tego, że kocha zwężać jezdnie. To po prostu mi się w głowie nie mieści.
No, ja rozumiem, że pan próbuje nakreślać realne problemy, dziwię się zatem, że rozmawiacie o tym, czy jest to stolica Kaszub, czy nie. No bo
to był jeden z tematów, tematem na przykład...
Bo rozumiem,
był...
przepraszam, że wejdę w słowo, jeżeli chcecie tworzyć jakąś alternatywę dla władz samorządowych, no to ona raczej na światopoglądzie się nie może opierać, bo to światopogląd to naprawdę problem ósmej kategorii w samorządzie.
To pozwolę sobie na przykład do bieżących problemów. Rada Dzielnicy Oliwa podjęła uchwałę odnośnie samorozwiązania się na skutek braku dialogu z radami dzielnic, z Radą Miasta. I myślę, że wspólnie paneliści, którzy brali udział w tej debacie, doszli do wniosku, że rady dzielnic są dwa rozwiązania dla nich. Albo je zlikwidować, bo w aktualnej formie są przysłowiowym, nic nie warte i służą tylko do opiniotwórczej wydawania, albo nadać im większe kompetencje.
To była tylko rozmowa i tylko takie rozważanie, czy też planujecie jakieś wspólne działania pod kątem wyborów samorządowych takim szerokim frontem w Gdańsku, jak to będzie i kiedy takie decyzje mogą zapaść?
Do wyborów samorządowych mamy jeszcze 4 lata, takie decyzje zapadną na parę miesięcy przed wyborami. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, jesteśmy podmiotowym graczem na scenie politycznej, a jednak tak dla mnie kluczowej kwestii jako młodej osoby rynku nieruchomości rozmijamy się w 100% z radnymi Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli na razie nadziei na taką nową nadzieję w wydaniu samorządowym pan nie widzi?
Ja osobiście nie.
I to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Operacji. Bardzo dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem był Michał Diuk, Konfederacja, przewodniczący Nowej Nadziei w Gdańsku. Rozmawiał Kuba Kaługa.